Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kopeć.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy od wczorajszej Komisji do Spraw Kultury. Był Pan przeciwko wykonaniu analizy dla lokalizacji obiektu w Kwartale Kultury i przeciwko powstaniu studium wykonalności, a mówimy oczywiście o rozbudowie Muzeum Narodowego, a także o teatr współczesny. To jest temat, który ostatnio dosyć grzeje w Szczecinie.
Znaczy taki symboliczny był głos sprzeciwu. On wynikał jakby z kilku rzeczy. Jedna to, że w zasadzie na kolejnych posiedzeniach Komisji Kultury wiceprezydent Szczecina, pan Biskupski, w zasadzie powiedział kilka razy żadnych marzeń. Czyli, że nie ma innej alternatywy, że nie ma żadnego innego pomysłu niż ten, który dotyczy zbudowania teatru na tyłach Muzeum Narodowego. I to była jakby jedna kwestia. Mi się wydaje, że w ogóle należało po prostu powiedzieć do końca. Nie ma pieniędzy, nie ma i nie będzie. I w tej sytuacji jedyne rozwiązanie to jest to, które proponuje pan marszałek, czyli ta lokalizacja na tyłach muzeum. I to jest jakby jedna rzecz. Druga to jakby to, jak przebiegała ta komisja. To znaczy, o ile na posiedzeniu komisji sejmikowej bardzo skrócono czas, nie dopuszczono w zasadzie nikogo do głosu, tylko przegłosowano stanowisko, o tyle tutaj dzięki pani przewodniczącej ta dyskusja miała bardziej rzetelny charakter i po prostu pozwolono na zaprezentowanie różnych głosów, czyli przede wszystkim architektów i obu konserwatorów zabytków. I w zasadzie te wszystkie głosy i środowiska architektów i obu konserwatorów raczej nie pozwalały na optymizm, mówiąc bardzo eufemistycznie w tej sprawie. Czyli, że te wszystkie ograniczenia w tej strefie nie pozwolą po prostu na realizację tego w określony sposób.
Jakby... Tak, bo pan miejski konserwator zabytków Michał Dębowski mówił o tym, że każde wbicie łopaty w tym miejscu może oznaczać właściwie prace archeologiczne.
I to jest jakby jedna rzecz, jest to obszar ściśle chroniony. Po drugie, No po co to wszystko, tak? No po to, żeby teatr mógł funkcjonować w normalnych warunkach, a dzisiaj nawet przy zmianie budżetu nie przegłosowano tych wszystkich środków, które są teatrowi potrzebne, bo tych tam 323 tysięcy, z tego co ja wiem, ciągle brakuje. A mówi się o wielkiej inwestycji, czyli chodzi o to, żeby teatr normalnie funkcjonował i po drugie, żeby muzeum funkcjonowało, a tak to może się okazać, że ani teatr, ani muzeum nie będzie normalnie funkcjonować. Natomiast to, co najbardziej jakby w tym wszystkim chyba przeraża i to, co jakby chyba też trochę jednak się boi tego środowiska architektów, to, że te ingerencje, które tam będą, po prostu będą nieodwracalne. Czyli z jednej strony nie da się już wrócić do jakby koncepcji muzeum, nie da się wrócić do koncepcji teatru i co gorsza, równocześnie nastąpią takie ingerencje w historyczną zabudowę, że już się już ich nie odwróci. I też trudno powiedzieć, skąd w zasadzie się wzięły te pomysły.
A myśli pan, tak zapytam przekornie, że to wszystko, co się dzieje wokół tego tematu dzisiaj, to teatr? Bo tak naprawdę decyzje polityczne już zapadły, klamka zapadła?
Znaczy klamka oczywiście, jeżeli się przyglądało, bo ja akurat z racji tego, że wcześniej byłem radnym sejmiku i członkiem Komisji Kultury, nawet wiceprzewodniczącym przez czas jakiś, jakby chciałem się temu przyjrzeć od strony także sejmiku i tam w ogóle jakby wystąpienie pana marszałka Geblewicza jakby było jakby jasne, że te decyzje zapadły, tak? Tam nie było w ogóle dyskusji i wypowiedzi te, które były pana wiceprezydenta. Zresztą wczoraj też miałem okazję przysłuchiwać się dyskusji na jednym z portali. To też wypowiedzi pełnomocnika pana marszałka były jednoznaczne. Nie ma alternatywy i nie ma pieniędzy na żaden inny pomysł. Czyli porzućcie marzenia o teatrze współczesnym na Łasztowni czy w innym miejscu. Jedyna koncepcja, jaka jest na stole, jest ta i ona będzie realizowana.
A pana zdaniem lepiej zostawić tą koncepcję, która jest przewidziana do realizacji i zrobić to później, ale na Łasztowni?
Znaczy, ona byłaby najlepsza i za tym oczywiście opowiadało się i środowisko artystyczne i zresztą wyraźnie o tym mówił pan dyrektor Gawenda, że za taką koncepcją byli. Natomiast mówię, że tutaj trzeba było uczciwie powiedzieć, tak, czego zabrakło na Komisji Kultury, to wypowiedzi tak naprawdę wiceprezydenta, który by dokończył to zdanie, że nie ma żadnych marzeń, nie ma pieniędzy. Jedyne, co możemy zaoferować, to jest to. Szczecin ma Teatr Polski, ma operę, ma filharmonię, ma stadion i netto arenę i wystarczy. Mhm.
Zmieńmy temat, bo wczoraj pan Marek Duklanowski, pana kolega partyjny z Prawa i Sprawiedliwości, również miejski radny, pisał o tym w mediach społecznościowych, że na ostatniej sesji Rady Miasta zapadły decyzje o podwyżkach, ale w procedowaniu był ważny błąd, ponieważ w sprawie tak zwanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Rada potrzebuje do jej wprowadzenia tych nowych przepisów stosownej analizy. I takiej analizy nie było. W związku z tym pana kolega Marek Duklanowski zgłosił tę sprawę do wojewody.
Znaczy,
to poważne uchybienie prawne, ten brak
to
analizy?
To oczywiście ważne, bo w innych miastach takie analizy były. O tym
w Częstochowie, w Gdyni. Mhm.
Rozmawialiśmy jeszcze w trakcie sesji, ponieważ siedzimy obok siebie. Później pan radny zgłaszał to w trakcie posiedzenia komisji. Tutaj przekonywano go, że takie analizy istnieją, tylko że ich nikt nie widział. Ja, chociaż nie jestem członkiem merytorycznej komisji, akurat w tych dwóch posiedzeniach, które były przed sesją, uczestniczyłem. Tam nikt żadnych analiz nie przedstawiał i nie wskazywał na te przesłanki prawne, które są potrzebne, żeby faktycznie ta uchwała była ważna. Natomiast zapewniono, że one wszystkie są spełnione, ale już w trakcie sesji. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście o tym zdecyduje wojewoda i będzie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie tej uchwały.
Bo jak pamiętamy, już raz miasto musiało oddawać parkującym dosyć duże pieniądze.
No więc widać, że jakby zapewnienia ze strony miasta niekoniecznie muszą być adekwatne do stanu prawnego i może się okazać, że znowu jest błąd.
Wczoraj w Szczecinie była minister edukacji Barbara Nowacka i z jednym z takich tematów wiodących był fakt, że mimo wcześniejszych prób powstania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie, taka Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie powstanie. Zapytam pana jako byłego wiceministra edukacji i kuratora w Szczecinie, dobrze czy źle?
Na pewno Szczecin ma potencjał, jeżeli chodzi o egzaminatorów, weryfikatorów, liderów egzaminu, osoby merytoryczne i przygotowane, tak? Także kierownik tego punktu OKE, który jest w Szczecinie, pani prezydent Masojcz, na pewno jest osobą, która doskonale merytorycznie jest do tego przygotowana. Natomiast tu akurat bym się wyjątkowo zgodził z panią minister, bo okręgowe komisje z nazwy są okręgowe, nie wojewódzkie, czyli nie ma powodu, żeby ta komisja powstawała.
Wraca jeszcze temat strefy czystego transportu co jakiś czas. Pan jest za czy przeciw temu, żeby stare diesle kopciły w centrum Szczecina?
Znaczy, to jest taki temat, który oczywiście wraca i będzie wracać. Natomiast no tutaj wszędzie też widać hipokryzję, tak? No bo z jednej strony mówimy o strefie czystego transportu, a nie ma czym jej zastąpić, czyli no, cała ta zresztą jakby część tej dużej dyskusji, która była przy okazji i strefy płatnego parkowania i cen biletów komunikacji miejskiej. Jakby zwracano uwagę na to, że no, jakby na siłę chce się ludzi przesadzić do komunikacji miejskiej, tylko nie ma za bardzo do czego. Czyli z jednej strony jakby ceny biletów są coraz droższe, a jakość tej komunikacji pozostawia wiele do życzenia. Czyli gdyby faktycznie, tak, jakby były miejsca, gdzie można zostawić samochód, a jakby chociażby ten przykład ze strefą, tak, i Władysława IV, no jakby pokazuje, że tu nie ma pomysłu, tak. Nagle on się narodził jakby z czystego przypadku, ten fragment jakby strefy czystego transportu, a nie z jakichś głębszych przemyśleń. Czy to jest taka trochę opowieść, natomiast no, żeby ją realizować, no to musi być sprawny transport publiczny, a jego po prostu nie ma i to każdy, kto korzysta z komunikacji miejskiej, no widzi, jak trudno się z nią poruszać w Szczecinie.
A myśli pan, że za tymi podwyżkami nie pójdzie jakaś poprawa, bo tutaj padają takie deklaracje, że właśnie po to ma być podwyższona cena, żeby nie zrekompensować dotychczasowe chociażby podwyżki cen paliwa, tylko po to, żeby móc właśnie zrobić zmiany, które będą pozytywne.
Znaczy tego w ogóle jakby nie było ani w trakcie komisji, ani na sesji. Wyraźna deklaracja była po to, że to jest na podwyżki dla motorniczych i kierowców, czy pracowników, a nie czyli te czyli 12 milionów, które ma być od maja razem z podwyżką, będzie na to przeznaczone. Natomiast oczywiście mówią, że może w dalszej przyszłości, że coś się tam zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwość, jakość, szybkość, to, żeby odpowiednia była wielkość pojazdów na określonych kursach, żeby faktycznie zapewnić z tych najdalszych części Szczecina dojazd, o tym tak naprawdę nie była mowy. Zresztą ta dyskusja o chociażby autobusie z Wielgowa, no jakby pokazywała, że tak naprawdę nie o to w tym chodzi.
Ja rozumiem. Wracając jeszcze do pana byłej roli wiceministra oświaty i kuratora oświaty, chciałbym zapytać pana, jak pan ocenia to, co się dzieje dzisiaj w polskiej szkole, chociażby brak zadań domowych?
Znaczy, ja oceniam to negatywnie, tak? I to bez jakichś tam emocji, patrząc od strony jakby swojego doświadczenia, też nauczycielskiego niekoniecznie, kuratora czy wiceministra, dlatego że no, ten brak zadań domowych, zresztą to jakby jest z różnych powodów krytykowany przez rodziców, dlatego że w jakiś sposób z jednej strony tak nauczyciele to próbują rekompensować w inny sposób, tak, czyli jakby częściej stosując jakieś formy sprawdzania, no bo jakoś muszą tak zobaczyć, w jaki sposób następuje realizacja podstawy programowej. Z drugiej strony z kolei dzieci się nie uczą, czyli mamy sytuację taką stworzoną bardzo negatywną systemowo. Można oczywiście jakby dywagować nad zmianami w podstawie programowej. Te, które dotyczyły historii i te, które dotyczyły języka polskiego, raczej były nacechowane ideologią. Podobnie jak ta walka z religią, ona też mogła, znaczy ta dyskusja oczywiście mogła być prowadzona z episkopatem czy innymi związkami wyznaniowymi, naprawdę w formule ustawy o systemie oświaty, czyli w porozumieniu.
Ale mówi pan, przepraszam, że to odchudzanie podstawy programowej wiązało się też z ideologią w przypadku historii,
znaczy jakby ta pierwsza zmiana wyraźnie to pokazywała. Później pod wpływem krytyki zaczęto się z tego wycofywać, ale ewidentnie chodziło tutaj o tego typu zmiany i też jakby pokazanie części wyborcom, że te zmiany właśnie taki mają charakter, czyli to wyrzucenie hitu również taki miało charakter.
No ale właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy był hit, to ta historia i teraźniejszość, ten przedmiot i te podręczniki były bardzo mocno krytykowane przez środowisko. Znaczy, były wytykane tam błędy takie i nacechowanie ideologią wtedy.
Podręcznik nauczyciel ma do wyboru, nie był jeden podręcznik. Jedynie słuszne. Poza tym nauczyciel może prowadzić lekcje bez podręcznika, czyli też jakby nie przesadzajmy. Część jakby środowiska pozytywnie odbierało, że pewne elementy, które były na WOS-ie i historii najnowszej są połączone, więc należy jakby spojrzeć na to spokojnie, też można się zastanawiać, tak, gdzie się kończy historia, w którym miejscu najnowsza, gdzie zaczyna się wiedza o społeczeństwie. Natomiast, tak jak powiedziałem, to, co dotyczyło, czy te wypowiedzi pani minister dotyczące niektórych autorów, twórców, raczej nie na miejscu.
Czyli to nie jest tak, że dzieciaki są przeładowane nauką i trzeba odciążać młodzież dzisiaj, pańskim zdaniem?
Znaczy,
na
pewno,
taka była argumentacja.
Znaczy, tylko że ta argumentacja w przypadku zadań domowych no, prowadzi do jakiegoś takiego stanu, w którym już nawet rodzice dostrzegają, że to nie jest dobry kierunek, że to miało temu służyć, a tak naprawdę no jakby gdzieś pewien zakaz w jednym miejscu powoduje, że próbuje się jednak, czy nauczyciele próbują jednak dzieci uczyć, tak? Więc trudno to określić jako coś pozytywnego.
Czyli natomiast, jak nie ma zadań domowych, to nie ma motywacji uczeni, żeby w domu sięgnąć po książkę, żeby się pouczyć?
No jak widać, tak pan to widzi? Jest to ograniczone. Poza tym no też to powoduje jakby cały czas szereg wątpliwości, co jest zadaniem domowym, gdzie to się kończy, gdzie jest, jakby się idzie za daleko. I ta dyskusja się wcale nie skończyła razem z wydaniem rozporządzenia w tej sprawie.
Religia w szkołach, jak pan to widzi, te plany ograniczania?
Znaczy mówię, że to wszystko można jakby dyskutować w ramach ustawy o systemie oświaty i tego zapisu, który mówi o porozumieniu z Kościołem katolickim, Kościołem prawosławnym, innymi związkami wyznaniowymi. Natomiast jest to robione demonstracyjnie na siłę, bo taka jest widać potrzeba ideologiczna. I oczywiście można się zastanawiać, tak, ile dzieci chodzi na religię, natomiast wszędzie w Europie, w Unii, religia jest w szkole. Nie ma na Białorusi i w Rosji. I to naprawdę nie jest dobry kierunek. Znaczy, można to wszystko, jak powiedziałem, robić spokojnie, można się zastanawiać, ile tych godzin powinno być, w którym miejscu planu lekcji, natomiast ta demonstracja nie jest potrzebna.
W 8 klasie mojego syna 3 osoby się zapisały na religię, w tym właśnie mój syn, i do tej pory nie było nauczyciela religii. Teraz w końcu się znalazł, ale religia została ustawiona w takich momentach, że do wyboru jest albo gra w siatkówkę na SKS-ach, albo ta religia. No to mój syn wybiera siatkówkę.
No bo też jakby to pewne są jakby celowe działania, tak? Po to, żeby zniechęcić. Oczywiście ten jakby wybór na początku planu zajęć czy końcu, no nie powinien tak naprawdę prowadzić do tego, żeby tworzyć wybór, którego nie ma. No to jest jakby absurd, tak nie powinno to wyglądać. Natomiast no to jest jakby celowe działanie, żeby religię wypchnąć ze szkoły. Natomiast no też uważam, że tworzenie grup, o ile można powiedzieć międzyoddziałowych, nie ma w tym nic złego, tyle już międzyklasowych też jest jakby dydaktycznym problemem bardzo dużym.
Chciałbym jeszcze na koniec zapytać, ostatnio na sesji Rady Miasta jako Prawo i Sprawiedliwość przynieśliście kartonowego Tuska. Co się z nim teraz dzieje? Wylądował tam, gdzie fryga?
Nie, nie, on oczywiście, obawiam się niestety, że będzie jeszcze użyty. Czyli inaczej mówiąc, nie jest to koniec podwyżek, tak? Jeszcze niestety król podwyżek wróci.
Tak, bo tam na tym kartonowym Tusku było hasło król podwyżek, tak?
I niestety te podwyżki będą. Oczywiście one były na sesji Rady Miasta, ale oczywiście one się dzieją też w innych przestrzeniach, tak? Czyli dotyczą cen energii, dotyczą cen żywności. Mówi się o dalej znoszeniu wszelkich osłon, jeżeli chodzi o ceny energii. Mamy coraz bardziej rozpędzającą się inflację, także drożyzna jakby jest charakterystyczna dla tych rządów.
Czyli nie wyrzucacie jeszcze kartonowego?
Niestety nie.
Tuska. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Maciej Kopeć.
Dziękuję bardzo.